Łowcach Wyzwań trwa cykl Lepsza wersja siebie. W ramach tej serii z naszymi gośćmi rozmawiamy przede wszystkim o tym, co może być źródłem problemów na przykład ze zdrowiem psychicznym, a także niepowodzeń w życiu zawodowym czy osobistym. Dzisiejszy temat jest niezwykle istotny, bo wciąż wielu z nas nie słyszało o zjawisku, które nazywa się parentyfikacja.
Łowcy Wyzwań. Podcast dla tych, którzy się ich nie boją.
Paweł Ptaszyński, witam w kolejnej odsłonie cyklu, a w niej mam przyjemność gościć panią profesor Katarzynę Szir. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
Pani profesor jest psychoterapeutką, pracowała przez wiele lat na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jest autorką m.in. książki zatytułowanej Dorosłe dzieci, czyli pierwszej polskiej monografii poświęconej parentyfikacji. I do tego tematu zaraz przejdziemy, ale jeszcze na początek tradycyjne pytanie dla każdego gościa. Pani profesor, co było ostatnim zrealizowanym przez panią wyzwaniem?
Ja myślę, że skręciłam kolano i udało mi się wyrehabilitować, więc nadałam znaczenie i psychiczne, i fizyczne pewnej utracie zdolności do chodzenia i potrafiłam to naprawić. I to mi się wydaje strasznie ważne też w kontekście parentyfikacji.
Super, bardzo ważne słowa. Chęć bycia lepszą wersją siebie oznacza, że często musimy skonfrontować się z trudnymi rzeczami, które miały swój początek w dzieciństwie, w wieku młodzieńczym, a zjawisko, o którym dzisiaj pomówimy, robi krzywdę. Jak najkrócej opisać, czym jest ta parentyfikacja?
Kiedy mówimy o parentyfikacji, to nie mamy takiego bezpośredniego skojarzenia z treścią, natomiast prościej pomyśleć o tym zjawisku jako o odwróceniu ról w rodzinie. Czyli sytuacji, kiedy dziecko wykonuje działania albo spełnia potrzeby rodziców, opiekunów i to takie, które bardzo często przerastają jego możliwości radzenia sobie. Ono może się zajmować rodzicem, który jest fizycznie, tak jak moje kolano, tylko poważniej, na przykład fizycznie w jakiś sposób niepełnosprawny i dziecko przejmuje rolę innego dorosłego w opiece nad takim rodzicem. To się wtedy nazywa parentyfikacja instrumentalna. Dziecko może, szczęśliwie w Polsce to jest rzadziej, być zmuszone do tego, żeby zarabiać na rodzinę, czyli ono przejmuje funkcję opiekuna finansowego rodziny. To też jest parentyfikacja instrumentalna. Dziecko, tak jak moja pacjentka sprzed lat, może mieć zadanie sprzątania całego domu. Ta rodzina mieszkała w bardzo dużym domu. I z niewiadomych powodów córka była jedyną osobą, która przez całą sobotę musiała sprzątać. Czyli nie tylko swój pokój, tak? To jest bardzo ważne, tylko jakby była, rodzice byli zmęczeni po tygodniu, odpoczywali, a ona sprzątała. To też jest parentyfikacja instrumentalna. Natomiast mamy parentyfikację emocjonalną, której konsekwencje dla dorosłości, dla dalszego rozwoju są znacznie poważniejsze. To jest taka sytuacja, w której dziecko jest buforem w momencie, kiedy rodzice są w konflikcie. Dziecko może pełnić funkcję terapeuty dla rodzica. Bardzo trudna rzecz. Na przykład, kiedy rodzic przychodzi zdenerwowany po pracy, dziecko wie, że jego zadaniem jest uspokajanie rodzica. Czyli jest takim terapeutą. Może być mediatorem w jakichś szerszych sprawach rodzinnych, czyli taki rodzaj doświadczenia emocjonalnego to jest bardzo ważny, który przerasta możliwości radzenia sobie.
Skoro jesteśmy przy tych dorosłych osobach, skąd się bierze w rodzicach to, żeby obarczać dziecko ponad jego siły? Jakie są źródła takiego zjawiska?
No, tak sądziłam. Przeglądając łowców, wyzna pani, że zacznie pan od najtrudniejszego pytania. To jest dlatego, że trudno to zobaczyć. To jest dlatego, że rodzice to, czego na przykład w parentyfikacji emocjonalnej, to czego nie otrzymali od swoich własnych rodziców, oczekują od dziecka. Czyli w jakim sensie im się myli, dlatego mówimy często, że tu jest przekaz międzypokoleniowy, transgeneracyjny, im się myli dziecko ze swoimi potrzebami, malutkie dziecko, prawda, z tą ich wewnętrzną częścią, która nie została ukojona, która nie dostała wystarczająco dużo. I w pewnym sensie, tu używamy w psychologii takiego słowa projekcja, umieszczają w dziecku swoje własne potrzeby. Jest jedna rzecz, którą muszę koniecznie na samym początku powiedzieć, nim pójdziemy dalej, że to zjawisko, o którym ja mówię, które prowadzi do poważnych konsekwencji potem i w okresie dorastania, i w okresie dorosłym, trzeba bardzo wyraźnie różnicować. To jest parentyfikacja destrukcyjna. Trzeba to bardzo wyraźnie różnicować z odwróceniem ról, które ma charakter czasowy. Może być związany z kryzysem w rodzinie, czyli na przykład ktoś nagle zachorował. I dziecko, no musi, tak, w rodzinie, powiedzmy, w której nie ma wielu dzieci, nie ma rodzeństwa, musi podjąć opiekę nad dorosłym, ale jest spełniony jeden podstawowy warunek, to znaczy ono dostaje za to gratyfikację, to zostaje uznane, to zostaje zobaczone i na przykład rodzice mówią, no harujesz tutaj dla nas, rzeczywiście, no musisz się mamą zająć, no widzisz, mama jest ciężko chora, bardzo ci dziękujemy, wiemy, że to jest wielkie wyzwanie, ale no po prostu to się kiedyś skończy. Czyli po pierwsze czasowy charakter związany z kryzysem, po drugie uznanie tego działania, ewentualnie działań czy też funkcji takich psychicznych dziecka czy nastolatka. W przypadku parentyfikacji destrukcyjnej ten proces ma charakter ukryty. To znaczy to się dzieje po prostu tak, no nie wprost.
Ja,
Więc nie wiem, czy odpowiedziałam na pytanie, przepraszam, o to, jacy rodzice, no bo to jest dosyć trudne. A, mam tu przykład z muminków, ale nie wiem, czy teraz.
A proszę bardzo.
Tak? Bo
Jasne.
to pokazuje ten ukryty fragment. Miałam kontakt z nastolatką, nie wiem, czy państwo jeszcze śledzicie muminki, to są opowiadania z Doliny Muminków. Jest takie opowiadanie o niewidzialnym dziecku. Często osoby sparentyfikowane właśnie dlatego, że spełniają potrzeby rodziców, same dla siebie nie istnieją. To określenie niewidzialne często się pojawiają. Ja pracowałam z nastolatką, która miała tatuaż niewidzialnej dziewczynki, czyli była cała dziewczynka i potem kokarda. Brakowało buzi. To jest obrazek z tych muminków. Ale tu jest fragment dotyczący tego, jacy rodzice. Wiecie przecież, jak łatwo stać się niewidzialnym, kiedy jest się bardzo wystraszonym, powiedziała Tutiki, zjadając pieczarkę podobną do śnieżnej kulki. No więc tę Nini, czyli tą niewidzialną dziewczynkę, wystraszyła w zupełnie niewłaściwy sposób jej ciotka, która wzięła ją pod opiekę, ale jej nie lubiła. Ciotkę poznałam, jest okropna. Nie jest zła, to można by jeszcze zrozumieć. Tylko zimna jak lód i ironiczna. Co to znaczy ironiczna? Spytał muminek. Wyobraź sobie na przykład, że pośliznąłeś się na maślaku i siadłeś prosto w oczyszczone grzyby, wyjaśnia Tutik. Byłoby naturalne oczywiście, gdyby twoja mama się rozgniewała. Ale nie gniewa się. Natomiast mówi zimnym, miażdżącym tonem. Rozumiem, że lubisz ślizgawkę, ale byłabym ci wdzięczna, gdybyś się ślizgał z daleka od jedzenia. Tak mniej więcej. Więc tutaj chodzi o to, że to nie jest wprost. To jest jakby, no to najbardziej trudne w diagnozie tego zjawiska, że ono może być ukryte, bo na przykład nasza kultura wspiera grzeczne, dzielne, dobre dzieci.
No właśnie, to sformułowanie dzielne dzieci, ono się pojawia za każdym razem, kiedy gdzieś tam szukałem w internecie informacji na temat o którym dzisiaj rozmawiamy. I słusznie pani zauważyła, że no, jest taka pokusa wśród rodziców, tak mi się przynajmniej wydaje, na przykład, nie wiem, chwalenia się, że moje dziecko jest takie dzielne, że takie właśnie samodzielne, że bierze na siebie dużo rzeczy. Znaczy, dziecko samo na siebie nie bierze, prawda? W jakiś sposób inaczej ta odpowiedzialność na dziecko trafia.
Kiedy ja pokazywałam studentom, czy jakby rozmawialiśmy o tym temacie, to ja często wybierałam rysunek samotnej osoby, najczęściej do dorosłe, na przykład, nie wiem, z Azji, bo takich rysunków jest dużo, z gigantycznymi rzeczami na plecach. Na głowie, prawda, tam garnki noszą i różne rzeczy. Taka wielka konstrukcja na kręgosłupie, plecach i głowie, czyli to, co przerasta możliwości radzenia sobie. Nazwałam też to zjawisko destrukcyjnej parentyfikacji ukrytą traumatyzacją, taką traumą relacyjną, czyli mającą miejsce w rodzinie. W związku z tym, że bardzo trudno jest diagnostycznie właśnie ze względu na ten kulturowy kontekst do tego, do ciężaru, który dźwiga dziecko, dotrzeć. I to jest oczywiście to, o czym pan mówi, że dzieci są dzielne i dobre i te wszystkie słowa na D pozytywne, które tu przychodzą do głowy, dorosłe, ale też na przykład to może być umieszczanie w dziecku ambicji, których rodzice sami, takich rzeczy, których oni sami nie spełniali. To ja mówię tutaj właśnie o tej niespełnionej potrzebie. Na przykład pamiętam taką panią, która nie znała żadnego języka, natomiast była strasznie dumna, że jej córka uczy się 3 języków i że no, to jest w ogóle podstawa, ta dziewczyna się słaniała już, miała jeszcze jakieś sportowe, różne inne doświadczenia. Natomiast mama ją tak jakby wystawiała przed siebie, sama będąc dosyć leniwą osobą. Tak? Czyli to nie chodzi o to oczywiście, że my chcemy, żeby dziecko nasze rozwijało się jak najlepiej i chcemy promować jego rozwój, tylko chodzi o to, że to jest jakby zamiast. Tak? Dlatego to jest tak trudne diagnostycznie.
Wspomnieliśmy też o krzywdzie, że efekty parentyfikacji w dorosłym życiu no mogą mieć skutki bardzo, bardzo ciężkie. Jeżeli mogłaby pani w paru słowach powiedzieć, czym takie zjawisko, czym takie doświadczenie w wieku dziecięcym, młodzieńczym może zaowocować w przyszłości?
Przykłady, które mi tutaj przyszły do głowy, łącznie z tą Nini, z opowiadania z Doliny Muminków, dotyczyły dziewczynek, bo to jest grupa ryzyka. Dziewczynki, najstarsze dzieci w rodzinie, dzieci, których rodzice się rozstają albo już rozwiedli, bo to jest różnica dosyć duża w psychologii, jak procedować i jak pomagać. Czyli można łączyć pewien element związany, no właśnie jak mówiłam, dzieci rodziców chorych psychicznie, fizycznie, dzieci osób uzależnionych od różnych substancji czy behawioralnie uzależnionych, więc możemy dokonywać pewnego połączenia sytuacji rodzinnej, specyfiki tej sytuacji z wystąpieniem parentyfikacji. Natomiast kiedy nie ma tak wyraźnie tego elementu, bo to nie zawsze musi być, wtedy, tak jak mówię, ta diagnoza jest trudniejsza i trzeba jakby procedować nie wprost. Takie elementy, które najczęściej, jeśli chodzi na przykład o emocje, towarzyszą osobom sparentyfikowanym, to są dwie emocje, wstyd i poczucie winy. Wstyd w ogóle jest związany, teraz są bardzo ciekawe badania dotyczące związku wstydu w takiej właśnie z takimi doświadczeniami traumy relacyjnej. Ale to jakby oddzielny wątek. Wstyd jest taką emocją, która zarówno jest wewnątrz psychiczna, czyli człowiek no, się wstydzi sam, jak jest ze sobą, ale też wstydzi się w relacji z drugą osobą. Tak? Pamiętam taką właśnie dziewczynkę zaniedbaną, bo parentyfikacja jest jakąś formą zaniedbania, na przykład emocjonalnego, która się strasznie wstydziła, że rodzice szybko rosła i rodzice jej nie kupowali, nie potrafili jakby zadbać o to, ciągle miała za krótkie spodnie. I ona, kiedy jechała komunikacją, to chowała nogi pod siedzenie, żeby nikt nie widział, że jest zaniedbana. Wstydziła się tego, że oni o nią nie dbają. Nie tego, że ma te spodnie nieszczęsne, tylko wewnętrzne uczucie, tak jak rozmawiałyśmy, dotyczyło tego, że świat zobaczy, że oni o nią nie dbają. Wina dotyczy tego, że nie jest się wystarczająco dobrym. I tu taki poruszający przykład, który często przedstawiam, to jest młody człowiek, który musiał się zajmować babcią chorą na Alzheimera. I to było dla niego trudne, no, nawet obrzydliwe, bo to było, prawda, opieka fizyczna. On był w całości sam odpowiedzialny za jakąś część tej opieki. I bardzo chciał się tym zajmować babcią, ale miał opór, prawda? I w związku z tym czuł się niewystarczająco dobry, czuł się, że nawala, że to jest źle, że to jest jego wina, jak coś tam się działo z babcią. Więc te dwie emocje są bardzo ważne. Osoby takie, które są dzielne, dobre, dorosłe, często rozwijają taką strukturę, którą się nazywa w psychologii za Donaldem Winnicottem fałszywe ja, fałszywe self, czyli takie wyobrażenie o mocy, wszechmocy, chęci pomagania, część tożsamości. To są na przykład osoby, które w związku z tym, że rozwinęły taką część w siebie, osobowości szczególnie mocno, mają kłopot na przykład z proszeniem o pomoc i nie potrafią o siebie zadbać. Osoby sparentyfikowane też mają specyfikę w regulacji emocji, na przykład często się odcinają, mogą się odcinać od emocji, to się nazywa aleksytymia, te badania psychoanalitycy robili i też klinicznie jakby one były potwierdzone, też w naszych badaniach troszkę mogliśmy zobaczyć, ale to były nieduże grupy, więc oczywiście to wymaga powtórzenia. Aleksytymia to znaczy brak słów dla emocji, a brak leksis słowo, tymos emocje. Brak słów dla emocji. No i wyobraźmy sobie, że ten chłopak zajmujący się babcią w taki właśnie sposób przekraczający możliwości radzenia sobie. To jest pytanie, czy tam nie było w tej rodzinie żadnego innego dorosłego, żeby nastolatek nie musiał mieć odpowiedzialności za babcię, prawda? To on, żeby sobie radzić, od tej rodzinie był ktoś. Właśnie tu jest ten element niesprawiedliwości, bo osoby sparentyfikowane często myślą, że to jest niesprawiedliwe, ale często myślą o tym dopiero w wyniku pracy nad sobą, własnej pracy. Czy łowcy, jak się staną, tak jak pana programie, jak się staną łowcami znaczeń, tak to wtedy. Więc on musiał się odciąć, brak słów dla emocji, no żeby sobie poradzić z tą sytuacją opieki nad babcią. I jeszcze są inne rzeczy, ale powiem jeszcze o jednej, która mi się wydaje najważniejsza, najbardziej mnie ciesząca, jeśli chodzi o wyniki naszych badań, to było połączenie doświadczenia parentyfikacji z zaburzeniami obrazu ciała. To wielokrotnie powtarzaliśmy te badania, one nie były na wielkich grupach, tam 100 ileś osób, ale ten wynik był powtarzalny. Czyli osoby, które doświadczyły szczególnie parentyfikacji emocjonalnej, były niezadowolone ze swojego ciała. Czyli taka teza Bessela van der Kolka, to jest taki wybitny badacz traumy amerykański, że zdarzenia traumatyczne mogą być zapisane w ciele. I to mi się wydało naprawdę fascynujące. Bardzo bym chciała to. Teraz zresztą jestem w takim projekcie badawczym, gdzie ten element traumy, nie, akurat tu nie chodzi o parentyfikację, ale traumy i cielesności na dużej próbie, już na dużej reprezentatywnej próbie też się ujawnia. Także to bardzo jest, bardzo ciekawy obszar.
Przyznam szczerze, że nie wiem, czy... jak tak się słucha, to momentami włos się jeży na głowie. Co może się z nami dziać przez to, co kiedyś się działo? Chciałem jeszcze zapytać o, powiedziała Pani o rodzajach parentyfikacji, o tych konsekwencjach, kiedy czegoś w dorosłym życiu później nie umiemy, to się przekłada na życie zawodowe, to się przekłada na życie osobiste. A czy możemy powiedzieć na przykład, co nie jest parentyfikacją, żeby na przykład ci, którzy nas słuchają, no nie popadli w panikę, że poproszą dziecko o wyrzucenie śmieci i się będą później zastanawiali, czy aby na pewno nie robię dziecku krzywdy?
Jasne. Bardzo, bardzo ważne pytanie. Dziękuję za nie. To jest to różnicowanie między parentyfikacją destrukcyjną a kryzysem, a dalej różnicowanie między zupełnie naturalnymi oczekiwaniami rodziców, że dziecko się włączy do życia rodzinnego, od takiej sytuacji, że ono będzie obarczone po tak, że to przekracza jego możliwości radzenia sobie. I oczywiście teraz rodzice często są dosyć tacy niepewni, jeśli chodzi o te wszystkie działania wychowawcze, no bo jest tysiące różnych kierunków i każdy proponuje coś innego. Natomiast mnie się wydaje, że po prostu, ponieważ wśród psychologów już to pojęcie dosyć mocno zaistniało i terapeutów, więc jeśli ktoś ma takie poczucie, że może chce od dziecka zbyt dużo, to ja bym po prostu spróbowała zapytać specjalistę. Tak? To nie musi być jakaś wielka konsultacja, ale poprosić o zobaczenie... Bo o co tu chodzi? To chodzi o to, żeby móc wejść w umysł dziecka, czy jednym słowem wejść w jego buty. Ja nie wiem, czy pan się też tak bawił, bo chłopaki chyba się tak nie bawią, ale ja się bawiłam tak, że myśmy chodziły z koleżankami w butach naszych mam. Strasznie nam się to podobało, bo myśmy wtedy były dorosłe. Czyli wejście w buty drugiej osoby, wejście w umysł drugiej osoby, możliwości dziecka, zobaczenie, jakie rzeczy są dla niego adekwatne rozwojowo, a nie, to czasem ja myślę, że mogliby rodzice, jeśli są niepewni, po prostu dostać pomoc specjalisty, żeby wiedzieć, gdzie jest ta granica, prawda?
A proszę powiedzieć właśnie, to idąc tym tropem, powiedziała pani o pytaniu specjalisty. A czy można na przykład zapytać dziecko, czy to nie jest dla niego za dużo, za ciężko?
Absolutnie. Absolutnie można. Można go poprosić też na przykład o metaforę. W zabawie, jeśli rodzic jest taką osobą, która się bawi ze swoim dzieckiem, to oczywiście można go razem z nim zobaczyć, czy to jest za duży ciężar, to coś. Tak? Na przykład w sytuacji, kiedy rodzice się rozstają i są bardzo poruszeni swoją własną sytuacją, myślę teraz na przykład o takiej osobie, która moim zdaniem perfekcyjnie poradziła sobie i swojego kilkuletniego syna sparentyfikowała, bo musiała, bo była w takim stanie ducha i ciała i on też potrzebował i przychodził do niej spać do łóżka i tak dalej. Natomiast kiedy odzyskiwała równowagę, to mówiła: słuchaj, to było za dużo. Tak? Ja za dużo ci opowiadałam o tacie, za dużo ci opowiadałam o stresie, to wynika z mojego stanu, czyli tak jakby to jest to, co ja powiedziałam o naprawieniu. Tak? Mnie się skręciło kolano i teraz pan zapytał o wyzwanie, które było w ostatnim czasie. To dosyć dumna jestem, że rehabilitacją intensywną udało mi się uniknąć operacji. Tak? Czyli tak można to ex post zrobić, naprawianie relacji, bo to jest strasznie ważną rzeczą w psychologii, troszkę zaniedbany temat, to samo jest w relacjach partnerskich. My wiemy, że właśnie to jest to, czego rodzice nie słyszą od specjalistów, że nie ma idealnych rodziców, tylko większość czy duża część naszych interakcji jest niedostrojona, bo dziecko płacze, a mama leci z czymś do jedzenia, a ono właśnie zrobiło siusiu i potrzebuje nową pieluchę albo coś, albo żeby się ktoś nim zajął. Więc naprawianie interakcji wydaje się tutaj no, takim dosyć kluczowym zjawiskiem, ale myślę, że nie wszyscy rodzice mogą mieć do tego dostęp i dlatego powiedziałam o specjaliście. No, trochę się rozgadam.
powiedziała Pani o czymś istotnym, bo kiedy podała Pani przykład właśnie tej Pani, która się rozwodziła i tak dalej, wspomniała Pani o świadomości tego, że coś się dziecku robi, a wciąż chyba jeszcze, nie wiem, czy ma Pani dane na ten temat, my w ogóle w Polsce, my jako rodzice, mówię też z perspektywy rodzica małoletniego syna, co prawda jeszcze, jeszcze dwuletniego, ale już się uczę, jak być lepszym rodzicem, czy ta świadomość wciąż jest za niska? Znaczy pytam retorycznie, bo wiemy oboje, że tak jest.
Ja myślę, że my mamy skrajności, to znaczy albo mówimy właśnie o traumach i strasznych rzeczach i rodzice po prostu, już słowo trauma jest używane na trudne sytuacje zbyt często i rodzice też to robią, bo tak przeczytali w poradnikach, czy w mediach, czy na forach. I z drugiej strony mamy idealnego rodzica. Tak, takiego, który po prostu wszystko wytrzymuje i mama siedzi 12 godzin z dzieckiem i jest po prostu cała szczęśliwa. I wiadomo, że żaden dorosły 12 godzin w regresji nie wytrzyma, bo żeby być w kontakcie z dwulatkiem, to trzeba zejść na jego poziom, żeby z nim komunikować, prawda? To jest dosyć obciążająca rzecz, to może kilka godzin, ale nie non-stop, tak? Pojedynczo. Więc taka osoba też potrzebuje wymiany, wsparcia i tak dalej. Więc ja myślę, że zgadzam się z Panem, że mamy za mało, ale ja bym szła w takim kierunku środka. To jest mało atrakcyjne, bo my chcemy być wyjątkowi, prawda?
I zdjęcie wrzucić wszyscy na Instagrama i pochwalić się, tak. że jest cudnie.
Ja pamiętam... Tak, pamiętam jak miałam zajęcia ze studentami, to był taki moment, jak zaczynaliśmy, bo to już teraz dużo osób to o tym mówi, ale jeszcze 10 lat temu to było dosyć nowe, zajęcie o obrazie ciała i ja mówiłam, że najbardziej atrakcyjny to jest przeciętny, to oni się obrażali. Ja mówię, to ja mówię, no popatrzcie na Billa Clintona, on wtedy był właśnie osobą, która była spostrzegana jako bardzo atrakcyjna z tego powodu, że jakby go złożyć dwie części jego buzi na pół, to one by były dosyć symetryczne. Czyli przeciętny to znaczy symetryczny, to znaczy bez błędów, na przykład bez błędów takich biologicznych, które by wskazywały na chorobę, prawda, na jakieś takie rzeczy. Czyli taki element, no piękny to jest przeciętny. Ja też sobie myślę, że znalezienie rodzica, który nie jest ani idealny, ani zaburzający dziecko, tylko wystarczająco dobry, to jest dosyć duża droga, tak? Długa droga i dlatego bardzo się cieszę, że mogliśmy porozmawiać o parentyfikacji, no bo im więcej się rozmawia, im więcej jest namysłu nad różnymi też trudnymi tematami, no to ta przestrzeń do myślenia o na przykład o rodzicielstwie własnym, no moim zdaniem się powiększy.
No i jeżeli choćby nasza rozmowa doprowadzi do tego, że choćby jedna osoba się zastanowi i coś być może zobaczy, dostrzeże, no to znaczy, że było warto.
No właśnie.
No właśnie. A jeszcze jedna rzecz jeszcze mi przyszła, na myśl, bo mówiliśmy o tym, że to zjawisko parentyfikacji rozmawialiśmy o nim w kontekście najmłodszych. A czy możemy mówić o parentyfikacji dorosłej osoby?
W zasadzie tak, tu mam wyniki badań, które chciałam zacytować, ale to w kontekście tego, jak pan powiedział, że przerażający trochę i panu włosy na głowie stanęły, to już chciałam się wycofywać, ale jednak to powiem. Choć jak pan widzi, zabrakło mi głosu, musiałam popić. Mianowicie to są wyniki badań pani Judyty Borszes z zeszłego roku na ogromnej grupie adolescentów i młodych dorosłych, więc mamy młodych dorosłych, prawda? Od 12 lat do 21. Ogromna, bo to jest 48 tysięcy. No jest naprawdę gigant. I cóż my tu mamy? Emocjonalna parentyfikacja w odniesieniu do grupy rodziców w tej grupie to jest 35% w Polsce. a rodzeństwa, bo jeszcze o tym nie powiedzieliśmy, konieczność zajmowania się rodzeństwem, ale nie tak, że się posiedziało chwilę i pobawiło, tylko przejmuje się odpowiedzialność za rodzeństwo, tak? Młody człowiek, który idzie na wywiadówkę ze swojego młodszego brata jako rodzic i wysłuchuje tam. Prawda? Teraz wywiadówki już są online, więc trochę to inaczej. Ale w odniesieniu do rodzeństwa to jest 25% tej emocjonalnej, natomiast instrumentalna do rodziców szczęśliwie to jest 7%, a rodzeństwa tu jest więcej, 15%. Więc widzimy, że odwrócenie ról może mieć miejsce też w odniesieniu do nastolatków, czyli już takich osób, które no, mogą różne rzeczy dla rodziny robić. I że te wyniki badań dotyczące Polski pokazują, że tu dominuje emocjonalna parentyfikacja w odniesieniu do rodziców 35% i rodzeństwa 25% tej grupy badanej. I jest jeszcze coś chyba, bo być może o tym też Pan mówi, coś takiego, że jeśli ktoś był sparentyfikowany w dzieciństwie, na przykład, nie wiem, jego rodzic był uzależniony od substancji, powiedzmy od alkoholu i dziecko przejmowało taką rolę, w okresie przedszkolnym to się mówi albo karzącą, albo opiekuńczą. Na przykład na przyjęciu wyciągało tego ojca, no chodź już idziemy do domu. Tak, to wtedy karząca, opiekuńcza, no to się opiekowało. I w dorosłości taka osoba, budując swój styl osobowości, swój sposób funkcjonowania w świecie i tak dalej, może wybierać partnera, którym się opiekuje. Więc wtedy to by było powtórzenie w dorosłości, prawda? No i wtedy ja myślę, że bardzo dobrym, znowu powiem, powodem jest, czy rozwiązaniem, jest naprawienie, czyli poszukanie wsparcia specjalistycznego.
Pani profesor, tematu nie wyczerpiemy, ale najważniejsze, że chociaż trochę informacji podaliśmy. Gdzie panią szukać i publikacji?
Książka szczęśliwie ma kolejne wydanie, już 21, więc to pokazuje, że jest potrzebna i już staje się znowu ujawniła w księgarniach. A ja jestem w Warszawie i no i czasem
i
mam
pracuje.
Taką przyjemność porozmawiać z panem.
I bardzo mi miło i za tę przyjemność bardzo, bardzo dziękuję, że znalazła pani te pół godziny. Dziękuję raz jeszcze i życzę wszystkiego najlepszego.
Bardzo dziękuję i ja też państwu. I ja bym tak to łowcy wyzwań w kontekście parentyfikacji przedefiniowała tak na dziś jako łowcy znaczeń.
Szukajmy znaczeń.
Szukajmy.
Pani profesor, bardzo dziękuję, pozdrawiam
bardzo
i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś się usłyszymy.
Dziękuję bardzo.
Łowcy wyzwań. Podcast dla tych, którzy się ich nie boją.
Zapraszam do posłuchania innych wydań z serii Łowcy Wyzwań, a także pozostałych odcinków w cyklu Lepsza wersja siebie. Paweł Ptaszyński, dziękuję. Do usłyszenia w kolejnym wydaniu.